Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Otwartą raną ludzkości nazwał papież handel ludźmi. Franciszek spotkał się z uczestnikami międzynarodowej konferencji na ten temat.
Do uprawiania teologii i filozofii z otwartym umysłem i na kolanach Ojciec Święty zachęcił profesorów i studentów jezuickich uczelni papieskich.
W czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej w Polsce trwają modlitwy w intencji ofiar.
Witamy 10 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Handel ludźmi to prawdziwa plaga i rana współczesności. Dlatego watykańskie spotkanie poświęcone tej kwestii jest nie tylko ważnym wydarzeniem, ale też gestem Kościoła i ludzi dobrej woli, by powiedzieć temu zjawisku dość. Mówił o tym Ojciec Święty w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w ogrodach watykańskich do uczestników konferencji o współczesnym niewolnictwie. Bierze w niej udział 120 osób reprezentujących zarówno Kościół, jak policję i organizacje pozarządowe z ponad 20 krajów świata. Spotkanie przygotowała konferencja Episkopatu Anglii i Walii, która ma duże doświadczenie w przeciwdziałaniu współczesnemu niewolnictwu.
La tratta di esseri umani è una piaga.
Handel ludźmi to plaga, to otwarta rana na ciele współczesnej ludzkości, rana na ciele Chrystusa. To zbrodnia przeciwko ludzkości. Fakt, że znaleźliśmy się tutaj, by zjednoczyć nasze wysiłki, oznacza, że pragniemy, aby strategią i kompetencją towarzyszyły i wzmacniały je ewangeliczne współczucie oraz bliskość mężczyznom i kobietom, którzy padają ofiarą tego przestępstwa. Mamy tu wspólnie zgromadzonych dowódców policji, zaangażowanych przede wszystkim w zwalczanie tego zjawiska przy pomocy narzędzi i surowości prawa, a także działaczy humanitarnych, których głównym zadaniem jest ugoszczenie, danie ludzkiego ciepła i możliwości wyzwolenia ofiarom. To dwa różne podejścia, ale mogą i powinny one iść razem. Dialog i dyskusja, wychodzące od tych dwóch uzupełniających się punktów widzenia, jest bardzo istotny. Dlatego takie spotkania, jak to dzisiejsze, są bardzo pożyteczne, a powiedziałbym konieczne.
Teolog, który się nie modli, to kiepski teolog, przypomniał Franciszek, spotykając się w Watykanie z profesorami i studentami trzech papieskich uczelni prowadzonych w Rzymie przez jezuitów. Są to Uniwersytet Gregoriański, Biblikum i Orientale, tworzące wspólne konsorcjum. Papież zwrócił uwagę na relację między studiami a życiem duchowym.
Wasze zaangażowanie intelektualne w nauczanie i badania naukowe, w studia i najszerzej pojętą formację, stanie się tym owocniejsze i skuteczniejsze, im bardziej będzie je ożywiać miłość do Chrystusa i Kościoła, im mocniejsza i bardziej harmonijna będzie relacja między studiami a modlitwą. To nie jest coś, co było dawno. To jest centrum. Jest to jedno z wyzwań naszych czasów. Przekazywać wiedzę i dawać klucz do jej życiowego rozumienia, a nie tylko gromadzić wiadomości niepowiązane między sobą.
Ojciec Święty wskazał na potrzebę prawdziwej ewangelicznej hermeneutyki, by lepiej zrozumieć życie, świat i ludzi. Konieczna jest duchowa atmosfera oparta na prawdach rozumu i wiary.
Filozofia i teologia pozwalają na zdobycie przekonań, które kształtują i umacniają inteligencję, jak też oświecają wolę. To wszystko jednak jest owocne tylko wówczas, kiedy uprawia się je z otwartym umysłem i na kolanach. Teolog zadowolony ze swojego kompletnego, wykończonego myślenia jest mierny. Myślenie dobrego teologa i filozofa jest otwarte, to znaczy niekompletne. Jest zawsze otwarte na to, że Bóg jest większy oraz naprawdę i zawsze się rozwija. Umacnia się latami, rozszerza się z czasem, pogłębia się z wiekiem. A teolog, który nie modli się i nie adoruje Boga, zatopi się na koniec w niesmacznym narcyzmie. I to jest jedna z kościelnych chorób. Czyni wiele złego narcyzm teologów, myślicieli. Jest niesmaczny.
Jednym z uczestników audiencji był dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego ksiądz Dariusz Kowalczyk.
Konsorcjum Gregoriane To są trzy papieskie uczelnie: Uniwersytet Gregoriański, Instytut Biblijny i Instytut Orientalny. To konsorcjum, jako pewna płaszczyzna współpracy, jedności pomiędzy tymi trzema uczelniami, zostało powołane w 1928 roku. Spotkanie było takim momentem najpierw modlitwy, wspólnych śpiewów, a potem refleksji papieża Franciszka. Powitał generał zakonu jezuitów Adolfo Nicolas, ponieważ to właśnie jezuitom zostały powierzone te trzy uczelnie: Gregoriana, Biblicum i Orientale.
Także dzisiaj mamy do czynienia z dyktaturą jednomyślenia, które zabija wolność ludów i narodów, zabija wolność sumień. Trzeba zatem czuwać i modlić się. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
W swojej homilii Franciszek wyszedł od obietnicy danej przez Boga Abrahamowi, którą słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu liturgicznym. Warunkiem spełnienia tej obietnicy było zachowanie przymierza z Bogiem przez kolejne pokolenia potomków Abrahama. Jak zaznaczył Ojciec Święty, nie miało to jednak polegać wyłącznie na przestrzeganiu przykazań, ale na zachowywaniu relacji miłości z Bogiem. A o tym zapomnieli faryzeusze, którzy w dyskusji z Jezusem powołują się na ojcostwo Abrahama, a zamykają umysł i serce na wszelką nowość, która może pochodzić od Boga, o czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii.
Un pensiero chiuso che non è aperto.
To jest myślenie zamknięte, które nie otwiera się na dialog, na możliwość czegoś innego, na możliwość, że Bóg do nas mówi, że oznajmi nam swoją drogę, jak czynił w przypadku proroków. Ci ludzie nie słuchali ani proroków, ani Jezusa. To coś więcej niż tylko upór. To bałwochwalstwo wobec własnego myślenia. Ja myślę tak, tak ma być i koniec. Ci ludzie stosowali jednakowość myślenia i chcieli narzucić to jednomyślenie ludowi Bożemu. Dlatego Jezus ich napominał: kładziecie na barki ludzi tak wiele nakazów, których sami palcem nie dotykacie.
W ten sposób, jak zaznaczył Ojciec Święty, Jezus potępiał niekonsekwencje. Taka bowiem teologia stała się niewolnicą schematu, schematycznego jednomyślenia.
Tu nie ma miejsca na dialog, nie ma możliwości otwarcia się na nowość, którą niesie Bóg przez proroków. Ci ludzie zabijali proroków, zamykając drzwi przed Bożą obietnicą. I kiedy w dziejach ludzkości przychodzi to zjawisko jednakowości myślenia, ileż dzieje się nieszczęść. W ubiegłym wieku wszyscy widzieliśmy te dyktatury jednomyślenia, które doprowadziły do śmierci tak wielu ludzi. Ale w chwili, gdy będący u władzy czuli się mocni, nie można było sądzić inaczej, bo tak się myśli.
Jak zauważył papież, czyniąc wyraźną aluzję do poprawności politycznej, również dzisiaj nie brakuje bałwochwalstwa uniformizmu w myśleniu. Dlatego trzeba czujności i modlitwy, by nie dać się zwariować i nie nabierać się na rzeczy, które do niczego nie służą, ale pokornie prosić Boga o wolność i otwartość serca na Jego obietnicę.
Dziś należy myśleć w taki i taki sposób, a jeśli tak nie czynisz, nie jesteś nowoczesny, nie jesteś otwarty, albo jeszcze gorzej. Ileż razy, gdy rządzący zabiegają o pomoc finansową na jakiś cel, słyszą w odpowiedzi: jeśli chcesz pomocy, musisz myśleć w taki i taki sposób i ustanowić takie i takie prawo. Także dzisiaj mamy do czynienia z dyktaturą jednomyślenia, a ta dyktatura to samo, co u tamtych ludzi z Ewangelii. Porywają za kamienie, by ukamienować wolność narodów i ludów, wolność sumień, relacje ludzi z Bogiem. I tak dzisiaj Jezus jest krzyżowany kolejny raz.
W Rzymie rozpoczęło się trzydniowe spotkanie delegatów światowych Dni Młodzieży. Uczestnicy przybyli z 90 krajów wszystkich kontynentów. Reprezentują 45 różnorodnych ruchów i wspólnot kościelnych.
Otwierając spotkanie, kardynał Stanisław Ryłko podkreślił, że zainicjowane przez Jana Pawła II Dni Młodzieży stały się ważnym etapem w życiu Kościoła powszechnego. Jednak na nowe wyzwania, jakie świat stawia przed Kościołem, trzeba znaleźć adekwatne odpowiedzi, także gdy chodzi o duszpasterstwo młodzieżowe i organizację Dni Młodzieży. Przypomniał, że zarówno Benedykt XVI, jak i Franciszek swą pierwszą podróż apostolską odbyli właśnie na Światowe Spotkania Młodych. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu wspaniałą niespodzianką nazwał fakt, że pierwszy latynoski papież przewodniczył takiemu spotkaniu w Brazylii, kiedy po ćwierć wieku powróciło ono do Ameryki Łacińskiej.
Właśnie od podsumowania ubiegłorocznego wydarzenia w Rio de Janeiro rozpoczęło się rzymskie spotkanie delegatów Dni Młodzieży. Mówi ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Polskiego Biura Organizacyjnego tych dni.
Jest to też doskonała okazja dla nas Polaków, żeby wsłuchać się w głos delegatów międzynarodowych, którzy myślę, że będą mieli wiele uwag krytycznych do brazylijskich organizatorów. I musimy to dobrze wynotować i sobie gdzieś później to poukładać, żeby tego typu błędy nie pojawiły się po naszej polskiej stronie. I pierwszy dzień właściwie to jest podziękowanie za Rio, wysłuchanie sprawozdania oraz właśnie dyskusja nad tym, jak uniknąć popełnionych tam błędów.
Jutrzejszym tematem będą przygotowania do Dnia Młodzieży w Polsce. Kardynał Ryłko wskazuje, że to wydarzenie będzie wielkim dziękczynieniem młodych z całego świata za kanonizację Jana Pawła II, przyjaciela młodzieży i wielkiego misjonarza.
Kolejny krok w stronę rozpoczęcia rozmów z opozycją zrobił rząd Wenezueli. Wystosował bowiem zaproszenie do watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, by wziął on udział w ewentualnych negocjacjach. Ich celem ma być promowanie konstruktywnego dialogu, zrozumienia i pokoju między różnymi środowiskami, by znaleźć rozwiązanie przedłużającego się kryzysu politycznego i społecznego w tym kraju.
Kardynał sekretarz stanu Wenezuelę jej problemy zna bardzo dobrze. Przed objęciem obecnej funkcji był bowiem nuncjuszem w tym kraju. Wystosowane zaproszenie potwierdza to, o czym mówiło się od pewnego czasu, że istnieje możliwość zwrócenia się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o misję mediacyjną.
Pragniemy przekazać jego świątobliwości papieżowi Franciszkowi zaproszenie prezydenta Nicolasa Maduro Morosa do wzięcia udziału w procesie dialogu między przedstawicielami rządu i wenezuelskiej opozycji za pośrednictwem wyznaczonej przez niego osoby jako świadka dobrej wiary. Czytamy w oficjalnym komunikacie szefa wenezuelskiej dyplomacji. List został wysłany do kardynała Parolina i opublikowany na stronach internetowych ministerstwa.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W 4. rocznicę katastrofy smoleńskiej w wielu kościołach na terenie kraju sprawowano dziś msze święte w intencji ofiar tragedii z 10 kwietnia 2005 roku. Już wczoraj wieczorem w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie modlono się za świętej pamięci biskupa Tadeusza Płoskiego i jego sekretarza, księdza pułkownika Jana Osińskiego. Liturgii przewodniczył ordynariusz wojskowy biskup Józef Guzdek.
Dziś po 4 latach od tragicznych wydarzeń jest właściwy czas, aby zapytać o stan naszego ducha. Należy pytać o to, czy mocą wiary potrafiliśmy się ruszyć z miejsca żałoby i smutku. Czy dobrze wypełniliśmy pustkę po bliskich, którzy zostali wyrwani z naszego otoczenia, przejmując ich zadanie?
Dziś natomiast w kaplicy Pałacu Prezydenckiego mszę świętą, w której uczestniczył m.in. Bronisław Komorowski z małżonką, przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz. W homilii metropolita warszawski podkreślił, że 4 lata temu ci, którzy w katastrofie smoleńskiej stracili najbliższych, też mieli prawo powiedzieć słowa, które Marta wypowiedziała do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
Pan Bóg przyjmuje te słowa, nawet jeżeli są wypowiadane rok, 2, 3 i 4 po tym wydarzeniu, jeżeli padają z ust ludzi, którzy stracili najbliższych, którzy ucierpieli, którzy przeżywają ból jeszcze dzisiaj. Także wtedy, kiedy stawiają pytania, czasem kłopotliwe, czasem trudne, czasem pełne bólu w stosunku do innych ludzi, jesteśmy skłonni i powinniśmy to zrozumieć i przyjąć.
Jak dodał kardynał Nycz, kiedy dziś modlimy się za zmarłych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej i za ich rodziny, to chcemy ich przyprowadzić do tego miejsca, w którym Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.